Moi drodzy, bardzo proszę, już siadajmy na miejsca. Już mamy wśród nas gościa, naszego biskupa, także ojca Łukasza, który będzie do nas jeszcze jedno, tylko teraz konferencję, później jeszcze jedno. No i ojciec biskup wyjeżdża na beatyfikację naszego kardynała. Więc korzystajmy z tego czasu. Skupmy gaduły tam w wejściu. Halo, halo. Albo na zewnątrz, albo do środka. Proszę bardzo, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tymto sposobem dotarliśmy już do pewnego momentu naszych refleksji też i właściwie te refleksje są o tyle dobre, o ile służą jakiejś takiej modlitwie też, naszemu osobistemu zwróceniu się ku Panu Bogu, poszerzeniu jakby tego horyzontu, czy też tego wszystkiego, co powinno jakoś nas umieszczać we właściwym kontekście, w tej relacji do Pana Jezusa i do Najświętszej Marii Panny. Tak. I to jest dla nas o tyle właśnie dobre. Oczywiście mówienie Słowa Bożego, czy głoszenie Słowa Bożego, to nie jest wszystko. To jest jakiś komentarz do życia, jak to powiedział zresztą papież Franciszek. I przeżywanie też rekolekcji, tutaj może bardziej takiego czasu skupienia, ono o tyle jest owocne, o ile właśnie człowiek właściwie tworzy ten klimat rekolekcji w swoim sercu i w środowisku, w którym jest. Tak, ale my wracamy też do postaci Maryi. Tutaj jest zawierzenie niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny, niepokalaność. W naszej kulturze oczywiście to wszystko powykrzywiane jakoś przez właśnie ten kontekst taki erotyczny. Bardziej kojarzy się właśnie z taką czystością pod tym względem. A my wiemy, że właśnie niepokalana, czy niepokalane serce Maryi, to jest serce, które, i to jest człowieczeństwo, osoba cała, która jest ogarnięta jakby jednym duchem i tym duchem prześwietlona. To jest osoba, która w każdym wymiarze swojego życia, myślenia, uczuć, tego, kim w ogóle człowiek może być, mówi dla Pana Boga tak. I nic nie wystaje jej na nie. Cała jest na tak wobec Boga. I właściwie całe nasze życie czy religijność polega na tym, że człowiek dorasta do tego, żeby w każdej sytuacji mówić tak Bogu, a nie dla grzechu. Bo ta linia demarkacyjna, ona zasadniczo i to źródło zostało ukazane przez Jezusa, że wszystko zło pochodzi z serca. No bo tam zapadają decyzje. I oczywiście są świadome, mniej świadome, jest więcej odpowiedzialności, mniej odpowiedzialności, są czynniki łagodzące i tak dalej, ale to wszystko polega na tym, żeby tak jak to w takiej bardzo takiej swoim czasie trudnej książce do czytania napisał kardynał Wojtyła, Osoba i czyn, właśnie żeby jest to dzianie się w człowieku, jest działanie. I osoba wyraża się w czynie, w tym działaniu, w tym samostanowieniu i w świadomości, która coraz bardziej się wyostrza i też zmienia poprzez to zbliżanie się do Pana Boga, poprzez to światło, które oślepia i staje się w niektórych momentach życia taką ciemnością, że nie widzi po prostu jakby Boga, bo jest tyle światła, które ukazuje kontury jego wnętrza. I nawet pyłki są już problemem. I to nie chodzi o perfekcjonizm, że ktoś jest jakimś takim perfekcjonistą. Właśnie człowiek święty nie jest w ogóle perfekcjonistą w tym sensie, że martwi się swoim ja i ciągle kręci się wokół siebie i tak dalej. Ale jest człowiekiem, który przeżywa swoją niedoskonałość i swoją odległość w relacji właśnie do Boga, który jest światłem. Święty Paweł nawet mówi w jednym miejscu, warto czytać świętego Pawła na różne sposoby w ogóle, właśnie mówi, że dopóki jesteśmy w ciele, dopóty jesteśmy z daleka od Pana. Więc ta odległość, to nie chodzi o odległość fizyczną, geograficzną, bo my ciągle jakoś na tej płaszczyźnie funkcjonujemy, ale chodzi właśnie o taką, o tą odległość, że naprawdę człowiek nie jest doskonały, jest daleka od tej doskonałości. I ci święci, gorliwość wynikała właśnie też z tego doświadczenia między innymi i z chęci zbliżenia się. Więc tutaj właśnie niepokalaność to jest to otwartość na działanie Ducha Świętego, że podporządkowany człowiek jest Panu Bogu. No, komuś musimy być posłuszni, nie? To tak rodzice często mówią, jak się zdenerwują. Albo na przykład, w zakonie, ale pamiętam taką sytuację, że jeden taki święty człowiek mówi właśnie do człowieka, który nie chciał być posłuszny, nie? Przełożonym nie był posłuszny. Mówi, przynajmniej matce bądź posłuszny, bo jeszcze matka i ojciec żyła. Nie? Przynajmniej rodzicom bądź posłuszny. No. Więc słuchaj przynajmniej ich, jak już nie słuchasz przełożonych jeszcze innych. Więc komuś musimy być posłuszni, to znaczy zawsze jesteśmy komuś posłuszni. Od czegoś jesteśmy uzależnieni, bo taka jest nasza natura. Oczywiście były koncepcje filozoficzne takiej absolutnej wolności. I wiemy, teraz to się głosi na różne sposoby praktyczne, bo człowiek nie chce zmagać się o kształt swojego życia, o cnotę. A tak jak gulaj dusza, rób ta co chce, ta... Taki polski filozof, jak wiem, powiedział w swoim czasie. I hulaj dusza piękła nie ma, to wiadomo, że wtedy wydaje się, że jest nieposłuszny. No wiadomo, że jest posłuszny swoim namiętnościom, rządzom, całej swojej głupocie też. Człowiek zaczyna być posłuszny, się podporządkowywać mechanicznie. Żyje bezwiednie, po prostu jakby nie uchwycił swojego życia. No jest ten rozwój taki i to ewolucja, ta ewolucja wewnętrzna, on jest właśnie... Między innymi polega na tym, że my właśnie coraz bardziej świadomie przeżywamy swoje życie. I to jest bolesne, a jednocześnie to jest wszystko przeżywane w kontekście. W kontekście, w jakim jest przeżywana obecność Chrystusa w Eucharystii. Ona jest przeżywana też w kontekście maryjnym, bo Maryja dała ciało. Natura cała właśnie została wzięta z Maryi. Tutaj. I dlatego też czytamy genealogię Chrystusa od strony Józefa, właśnie nie Maryi, to jest druga sprawa. Ale właśnie genealogię, bo jakby jest zakorzeniony w rodzaju ludzkim Chrystus. Tutaj od natury ludzkiej jest w tym wszystkim zakorzeniony. No i jak zakorzeniony? Właśnie w ten sposób jest to opisane, ale o co w tym wszystkim też chodzi? O to w tym wszystkim chodzi, że widzimy tam poszczególne osoby, które w ogóle nie były święte. No i niektóre kobiety tam się pojawiają i w ogóle mają na sumieniu różne złe rzeczy. No. Myślę, to jest dla nas też bardzo ważne, bo my też mamy rodzinę. I nie wszyscy są tam święci. Albo nie byli. I mają różne sprawy. I właśnie to jest to, że Pan Bóg i nie jest właśnie tutaj wysublimowany, oderwany. To były takie teorie w historii Kościoła dotyczące właśnie natury Chrystusa i także jest pozorna, no bo Bóg nie może przyjąć czegoś, co jest takie, a nie inne właśnie, że jest jakaś taka wysublimowana. Wiemy, że Chrystus oczywiście był bez grzechu, ale właśnie przyjął jakby to wszystko, to obciążenie grzechowe przyjął. Poniósł na krzyż. Właśnie to jest dla nas bardzo też istotne. Ale wracamy do Matki Bożej, do jej niepokalaności. Przede wszystkim do tego, że tym tematem też tutaj naszym jest to, co jest jakby prześwietlone, napełnione, to, co napełnia serce Maryi. Więc to jest to, że Maryja jest napełniona właśnie miłością Bożą, skoro mówi Panu Bogu tak. To nie jest jakieś tak, nie. Mechaniczne. Otwieranie i zamykanie bramki jakiejś takiej, która jest taka obojętna, jak w w jakichś logarytmach czy w czymś jeszcze innym, nie? Jeden zero, taki system. Jedno zero, ale to jest po prostu, to jest całe zaangażowanie. To jest cała osoba. To jest całe bogactwo w tym wszystkim się mieści. Tak jak to Edyta Stein, już nie mówiąc trochę w kontekście Maryi, ale mówiąc o osobowości człowieka, powiedziała, że właśnie nigdy święty nie ma osobowości jednostronnej, takiej jakiejś zacieśnionej, byśmy powiedzieli, tylko ma osobowość bogatą, wielostronną. To jest, że rozwija się na różnych płaszczyznach i właśnie takie daje też odpowiedzi mądre, jak to czasami są różne odpowiedzi, ale dobre. Na przykład jest taka odpowiedź, kiedyś pyta młodzież, czy ksiądz jest, ojciec jest optymistą czy pesymistą? No i od razu człowiek by wpadł w taki ciąg, odpowiedź na zamówienie, nie? Tak albo nie. No nie. Ani to, ani to. No to kim? Obrzydliwym realistą. No to już jest troszeczkę wyjście z innego punktu widzenia. Użyłem tego, bo też to posłyszałem kiedyś. Uważam, że to jest takie w miarę dobre w tej sytuacji. Więc to jest bogactwo. Miłość niesie z sobą bogactwo. Po prostu brak miłości to jest zawsze ubóstwo. Zawsze jakieś ubóstwo. I brak miłości jest zawsze związany z cierpieniem. Widzimy w rodzinach, jak brakuje miłości. Jak brakuje miłości do Boga, to ile nieszczęść się zdarza. Właśnie zawsze człowiek cierpi na jakiejś płaszczyźnie duchowej, psychicznej, w relacjach z innymi ludźmi. Więc miłość daje nam ogromne bogactwo. Daje nam ogromne bogactwo. Jeśli miłość jest doskonała, miłość boska jest doskonała i przychodzi właśnie w tym ludzkim sercu, myślimy o sercu Chrystusa, jeśli miłość Boża zamieszkuje i ogarnia Maryję, to automatycznie tam jest bogactwo. Nie ma tego ubóstwa. A ubóstwo to jest co? Między innymi to jest właśnie jakieś zniekształcenie egoistyczne, narcystyczne. Widzimy, że takie osoby, my sami zubażamy siebie właśnie przez takie reakcje. Później żałujemy tych sytuacji przegranych. Bez tych wygórowanych oczekiwań. Przecież ludzie teraz mają takie wygórowane oczekiwania właśnie pod pewnymi rzeczami, że kto by to spełnił w ogóle. Więc tutaj potrzeba, mówi się o tolerancji w jakimś dziwnym tego słowa znaczeniu, a potrzeba takiej tolerancji zdrowej. A często są takie wygórowane oczekiwania i jedna osoba drugą też katuje przez to. Niepotrzebnie. No a jakie dobro z tego wynika zawsze? Musimy, co z tego za dobro jest, no nie? Z tego wszystkiego. Więc i pod względem szczególnie materialnym, jakie są wysokie oczekiwania. U młodzieży kształtuje się taką mentalność. Jakie niby ładnie, pięknie, ślicznie. Ja widzę, bo w szkole mieszkam właściwie, w technikum na Obrzeżu. Teraz jest technikum diecezjalne, ale to jest, funkcjonuje jako normalne państwowe, więc widzę, ile jest uczniów, 500 uczniów, dziewczyny, chłopcy, więc widzę, jakie jest też, jakie są reakcje. No, jakie fejki dla tych, którzy pokazują, ci, którzy jadą dobrym samochodem, dla tych, którzy idą piechotą. No, że oni tutaj się popisują takim sprzętem i tam pokazują, już nie powiem co. Więc po prostu dlatego, że się w ten, to jest egoizm, w tym kierunku się nakręca człowieka. Ale to jest ubóstwo, bo to niczemu nie służy. Bo bogactwo miłości służy budowaniu przede wszystkim wspólnoty. Tego, co jest ogromnym pragnieniem ludzkiego serca. Wspólnoty. Wspólnota narodowa, wspólnota kościelna, wspólnota rodzinna. Więc tutaj właśnie bogactwo miłości służy ku temu, żeby taka wspólnota się tworzyła. Bez wyrachowania, bez niewdzięczności jakiejś. Właśnie. I to jest, na tym polega bogactwo miłości. I oczywiście my, patrząc, jakoś zbliżając się do Matki Bożej, to konfrontujemy się czy na modlitwie zawsze właśnie z tym, też wzor, czy prawzorem, czy oryginałem, czy wzorem człowieka, który jest właśnie taki pełny. Myślę, ostatnio jest oczywiście dużo o świętym Józefie się też mówi. Tutaj już nie zdążymy nic na ten temat powiedzieć, ale Józef to jest obraz przyszłości, człowieka przyszłości. Takim powinien być człowiek. Jakbyśmy się coraz bardziej zbliżali do niego i patrzyli na właśnie świętego Józefa pod różnymi kątami. Że właśnie takim powinien być mężczyzna, ojciec, człowiek do tego ideału. Tak samo Maryja, jeśli chodzi o kobiecość. Więc jakoś tutaj to właściwie te serce, które jest właśnie sercem niepokalanym, czyli wrażliwym, ale jak czasami widzimy, niektórzy ludzie wrażliwi są, nawet bardzo wrażliwi. Nie tak dawno właśnie gdzieś, zresztą nie dawno już, właśnie takiego człowieka wrażliwego, nie? Wrażliwy człowiek, dyrektor szkoły, ale dobry, wrażliwy, ale słaby. Więc tu nie chodzi o taką wrażliwość, nie zrób se czego, nie? Jak to tak czasami jest, tylko wrażliwość, która serce ma wrażliwe, ale mocne. Bo w tym wszystkim pokora polega na tym, że człowiek zauważa najmniejsze dobro, bo większego dzisiaj nie może zrobić i nie spotka, w ogóle nie będzie miał szansy. Więc zauważa to małe dobro, obok którego wszyscy mogą przechodzić, a on je podejmie i już ma zasługę, bo w tym wszystkim jest pokorny, ale jest też mocny w tej wrażliwości. Więc na tym też polega, i my tutaj mówimy z tej strony, a o pokorze można mówić z różnych stron. Między innymi taka wersja przyda nam się może tutaj właśnie. Pamiętam takiego księdza, w którym byłem na spacerze i rósł pod dużą sosną. Sosną chyba. Jest takie duże gałęzie, na początku na dołu one się rozrasta, nie? Na duże gałęzie. I dąprus, nieduży, ale już przygnieciony tą dużą gałęzią. Więc on ułamał tą dużą gałąź. Sosna będzie rosła, ale dąbek też. No, niewielka sprawa, ale jakieś dobro jest, no nie? Więc tutaj przykładów można byłoby dużo, ale właśnie na ten, to serce Maryi niepokalane, ono jest właśnie sercem wrażliwym i mocnym w dobrych rzeczach. Jak mówią, jak jest napisane o Jezusie, Panu Jezusie, przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, wszystko zrobił dobrze. Wiadomo, nie możemy o sobie tego powiedzieć, bo wiele spraw nie wyszło albo w ogóle źle zostało może podjętych, no nie? Ale wzór jest. Wzór w tym wszystkim jest. Więc w dobrym mocna Maryja, w dobrych rzeczach. Egoizm, nas też są ludzie bardzo mocni, nie? I to się teraz promuje, że to Nietzsche mówił, cała jego teoria była właśnie o tym człowieku mocnym, nie? Jak Bóg, egoistycznym. No i z tego wzoru, jak wiemy, że wzięli, wiadomo, faszyści, nie? Mocni, czyli bezwzględni, bez miłosierdzia. Ludzie, którzy potrafią, i taką osobowość się kształtuje. No w mediach, że zabija, kradnie i tak dalej, nic się nie dzieje, wszystko jest to dobrze. A jeszcze wiemy o tym, że człowiek może tak daleko od Pana Boga odejść, że Pan Bóg go jakoś zostawi. No i on nieźle funkcjonuje. Wygląda nieźle, no, w tym wszystkim, ale to jest dramat i tragedia, bo już ta relacja się tak daleko odwróciła w życiu człowieka. To serce jest tak egoistyczne. Więc tutaj zresztą święty Jan Paweł II, mówiąc oczywiście o wyobraźni miłosierdzia, już pod koniec swojego życia przecież, w Agiewnikach to zostało też wypowiedziane, to wcześniej mówił o mierze człowieka, czym człowieka się mierzy. No i oczywiście intelektem, tym, mówi, mierzy się człowieka sercem. Sercem. I to jest ta miara właściwa człowiekowi. No bo my pochwalimy kogoś, nie? Są peany na temat tego, a każdy myśli sobie z tyłu głowy, nic to nie warte, nie? To w ogóle jak tylko może to przeczyta, to idzie dalej, nie? Się nie zajmuje, ani nie chce się tym zajmować człowiekiem, bo po prostu jest nie ma tej właściwej miary zabrakło w tej osobie. Miara, serce. A są takie osoby, do których wracamy myślą, dlatego że ta miara jakoś w im życiu została podjęta i spełniona. Nic nikogo nie trzeba zmuszać, żeby się do nich zwracać. Tak jak mówię, biografie o Wyszyńskim są pisane. Nikt nikogo nie musi zmuszać. Ani na tym wielkich pieniędzy nikt nie zarabia, się okazuje. Więc tylko chodzi o to, że po prostu jest ta pełnia w tym człowieku. Jest ta miara serca właściwa, się wypełniła. I wiemy, że jeśli myślimy o sercu Maryi i o sercu pełnym miłości, to tak jak i wiara jest łatwa i trudna, tak samo i wiemy, że miłość jest. Są etapy, na których jest ona łatwa, ale są sytuacje, etapy życia, na którym, jeśli ona ma wybrzmieć, to będzie naznaczona właśnie trudem. Trudem. Ale w konsekwencji daje gratyfikację, daje spełnienie w konsekwencji. I byśmy powiedzieli, to odraczanie jest dla nas bardzo istotną sprawą, że człowiek sobie pewne rzeczy odracza, jakby odkłada na później. Warto w sklepie, czasami obserwuję gdzieś tam, widzę, ludzie tyle rzeczy kupują. Już nie mówiąc, że mają pieniądze, nie, żeby coś kupić. No, czasami na kartę, może jakieś długi. Ale tyle i to, i tamto. Jeszcze druga pani podjęła. Jeszcze, no nie widzę, całe kosze. A ktoś mi powiedział, ojcze, przecież to jest połowę z tego idzie do śmietnika. Nie? No może połowę nie, no ale dużo się rzeczy marnuje. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie potrafią sobie dać. Od razu chcą gratyfikacji, bo jak coś się kupi, to od razu serce się raduje, nie? Wiadomo, że polepsza to nam humor i w ogóle, nie? Bo jesteśmy posiadaczami przynajmniej małej rzeczy, a to już jest coś. Zamiast sobie dać spokój i zastanowić się, nie? Oczywiście ci, którzy nie mieli butów w dzieciństwie, że będą kupować tych butów, ile się da i gdzie, jak, żeby były najlepsze, nie? W miarę. To jakieś zabezpieczenie. Ale wiadomo teraz, że wszystko jest, no nie? Wszystko jest. A jednak człowiek ulega temu chęci zaspokojenia, że już od razu od zaspokojenia do zaspokojenia. A między tymi jest frustracja. Więc po prostu potrzeba tego odłożenia czegoś na później. I przeżycia trudnej, może jakiegoś dyskomfortu, bo mówimy o krzyżu Pana Jezusa, nie? Są nauki. A w prostych sprawach po prostu jakby to wszystko nic nie znaczyło, omijamy sytuację. Więc miłość także jest trudna, miłość do Boga. I musimy o tym, wiemy o tym, ale dobrze jak to jest jakimś elementem naszej codzienności. Że jednak odraczamy tą gratyfikację. W całym procesie oczywiście też nie jest łatwe, jak i życie człowieka w całym procesie nie jest łatwe. W tych młodzieńczych czasach są inne trudności, jest bardziej satysfakcjonujące może w pewnym sensie. Każdy etap jest naznaczony czymś, jakimiś łatwymi i trudnymi rzeczami, ale w całym procesie właśnie nie jest czymś łatwym, żeby to życie też wygrać. No bo tak jak powiedziałam, my jednak nie jesteśmy niepokalani, musimy przełamywać sobie właśnie egoizmy i wychodzić też z takich bezpiecznych azylów, w których kryjemy się wtedy, kiedy są jakieś trudne sprawy. No. A szczególnie, kiedy przeżywamy jakiś kryzys. Może one są czasami wymyślone, bo są takie kryzysy narcystyczne. Są osobowości, które takie skłonności mają, nie? No, że człowiek się zamknie w sobie, i tak krąży wokół siebie, nie? I obżałowuje siebie właściwie. I tak i to źle, i tamto źle. I taki kryzys jakiś, że kocem nakryty, kawę sobie parzy. Oczywiście to nie jest nic złego, bo czasami jesteśmy nakryci kocem i kawę sobie parzymy i tak dalej. pod kaloryferem, no, ale bez przesady też, no nie? I to jest czasami właśnie w tym wszystkim jest więcej narcyzmu, jest więcej takiego wymyślania. No, ale jakby odsuwając to na bok, właśnie w tych różnych sytuacjach kryzysowych jesteśmy skłonni skupiać się tylko na sobie. I zawierzenie jest między innymi tą drogą, która wyprowadza nas z tych wszystkich obaw o siebie, tych lęków, czy urojonych, czy prawdziwych, które odbierają siłę miłości. Bo lęk, tam gdzie jest lęk, mówi święty Jan, tam nie ma miłości. Właśnie te obawy, lęki, te skupienie się na sobie, one odbierają nam siłę do tego, żeby kochać. Żeby nasza właśnie miłość była, nasze serce było silne. Ono staje się często wtedy słabe. I zresztą wtedy też pojawiają się często różnego rodzaju uzależnienia. W tej ucieczce właściwie przed sobą i przed Panem Bogiem. I zawierzenie jest takim właśnie taką drogą wyprowadzającą nas z tych różnych takich zawiłości naznaczonych lękiem. I z tego wszystkiego, co też budzi nas lęk, w nas lęk. Jednak potrzebujemy właśnie tego dowartościowania, odwagi, serce mocne, odważne. A często właśnie błahe jakieś sprawy, one niszczą też dobre relacje. Właśnie niszczą miłość nawet człowieka do drugiego człowieka. Pojawia się jakaś pustka. Po prostu człowiek nie wygospodarował sobie też takiej przestrzeni dla drugiej osoby. Tą przestrzeń zajęły właśnie i żale, i pretensje, jakieś negatywne zachowania. I po to jest też modlitwa i po to jest zawierzenie, żeby ta przestrzeń w nas się tworzyła. Powoli, jakby rozrastała. Że robimy miejsce też dla drugiego człowieka. Jeśli Maryja ogarnia sercem, chce ogarnąć sercem każdego z nas, ma takie szerokie właśnie serce, to też dlatego daje nam takie świadectwo, że z jednej strony jak łatwo jest wykluczyć kogoś, jednego z tego serca. No nie. Nie. A później właśnie łatwo, jak wykluczymy jedną osobę, to łatwiej nam i drugą, i trzecią, i czwartą. Ten proces jakoś się zaczyna. Więc tutaj zawsze jest jakby uchwycenie sprawy u źródła. Że nie mogę do tego, staram się do tego nie dopuścić. Chcę być na tak wobec drugiego człowieka, kim by on nie był. Właśnie, to jest cała jakby tutaj esencja też Ewangelii. Miłość do końca, nieodpowiadanie złem za zło. Jakoś uniesienie tego, żeby ta destrukcja się nie rozprzestrzeniała. To wzięcie odpowiedzialności też jako za siebie, żeby w tych różnych sytuacjach właśnie nie krzyczeć, nie unosić się. Stać człowieka na jakiś krok do tyłu i przeprosiny, pojednanie się. Jakie zrozumienie też drugiego bardziej. Poznanie go, jakieś spojrzenie też takie właśnie pod wieloma aspektami na drugą osobę. Często kogoś jakoś kwalifikujemy czy osądzamy właśnie, ale to tak emocjonalnie. To jest taka reakcja. A później jak się z nim spotkamy, to już trochę na niego inaczej patrzymy. Jest rozmowa i dostrzegamy właśnie jeszcze inne aspekty życia. Jest taki filozof, bardzo ciekawy, już oczywiście nikt go chyba nie czyta, bo to filozof przyrody, Teilhard de Chardin. No to ktoś na pewno się spotka może z nim, ale nie chodzi o jego filozofię, czy jego filozofię przyrody, czy koncepcję świata, przyrody i w ogóle, i człowieka, ale chodzi o jego takie doświadczenie osobiste. Właśnie, bo te doświadczenia osobiste są najbardziej interesujące. To jezuita. Brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz. No i właśnie tutaj Francuzi, bo on Francuz, tu Niemcy, strzelają do siebie. Pełni nienawiści, nie? do tego drugiego, do tej drugiej strony. No tak człowieka ustawiają też. Ktoś na górze decyduje i to idzie na dół, że trzeba. No i wreszcie było Boże Narodzenie i taka sytuacja zaistniała, właśnie dziwna, że ci ludzie się spotkali, jakby te dwa obozy się spotkały na jakiejś tam płaszczyźnie. Zresztą gdzieś tam w filmie to było pokazywane, bodajże nawet jakimś taka sytuacja. Ale chodzi o to, że po prostu on nagle zobaczył, a dotąd nie widział, chociaż przecież drudzy ludzie, tacy sami jak i my, nagle zobaczył, że ci ludzie mają rodzinę, ktoś na nich czeka. Jakby zobaczył to tego drugiego człowieka szerzej, nie? Że to jest taki sam człowiek, który tęskni za domem, ma tego wszystkiego dosyć. No więc to jest to spojrzenie właśnie takie wieloaspektowe, że my widzimy więcej, szerzej. Właśnie potrafimy spojrzeć na drugą osobę szerzej i zrozumieć głębiej. A właśnie duch tego świata, który jest przeciwnikiem Ducha Jezusa Chrystusa, właśnie lasuje takie proste sposoby zachowania. Dopominanie się swoich racji tylko, właśnie lansuje przyjemność poszukiwaniu właśnie zwolenników tylko po swojej stronie. Taka separacja, oddzielenie się, uderzenie drugiego człowieka. Więc tutaj, jeśli mówimy o sercu, które ma mocno, które jest mocne, to raczej dąży do takiego spojrzenia w odniesieniu do drugiej osoby. I to wszystko właśnie wyrasta przecież nie z czegoś innego, ale z pracy nad sobą, czyli ze współpracy z łaską. Bo ta miłość Boża, czy miłość, która jest przepełniona, którą jest przepełniona serce Maryi, niepokalane serce, ona jakoś zbliża się do nas, właściwie zbliża się do naszych wyborów, do naszych postaw. Ale zbliża się wtedy, jakoś jest przez nas przejmowana, gdy mamy w sobie taką zdolność do refleksji modlitewnej. Ona musi nam towarzyszyć. I tutaj oczywiście Chrystus umiera na krzyżu i to jest miłość tym wyrażona, Boża umiera w jakiś sposób za nas. Ale po co? Po to, żeby właśnie przyjść do człowieka, żeby go uzdrowić, uratować, żeby go uczynić przede wszystkim nowym człowiekiem. W tej książce ładnej ojca Zdzisława Kijasa właśnie to jest rodzenie się nowego człowieka. Właśnie Wyszyński, nowy człowiek, rodzenie się. Właśnie on jakby urodził się przez to doświadczenie też więzienia jakby na nowo. Dojrzał. Tam widzimy tą dojrzałość tego człowieka w relacjach do tych wszystkich ludzi, którzy tam byli wokół niego. Właściwie w każdym szukał sprzymierzeńca. W tym strażniku, w tym żołnierzu tam, w tym komendancie, później już w Stoczku Warmińskim na przykład, no nie. On szukał człowieka. Był takim poszukiwaczem dobra w tym człowieku. Właśnie to jest maryjność. Jeśli mówimy o kardynale Wyszyńskim, to mówimy o jego maryjności. Właśnie w tym, ona się jakby w tym wyraziła. Czyli to serce Maryi jakby zbliżało się do niego. On je przejmował, te wszystkie uczucia właśnie w sercu Matki Bożej. I ta postawa jego była dojrzała. Tam nie ma czegoś takiego, co czasami może być. Nie takie poczucie zastraszenia, jakiejś niższości w tych relacjach. Wręcz przeciwnie. Tam jest dopominanie się swoich praw, nie? Ustalanie granic, zaznaczanie swojej wartości tym, kim jest, z wyboru Bożego, bardzo jasne dawanie komunikatów, a z drugiej strony właśnie takie też dowartościowanie drugiego człowieka. Nie ma, nikt nie czuł się umniejszony w tej sytuacji przez kardynała Wyszyńskiego, bo on się odwoływał do rzeczy obiektywnych. Nie do jakichś swoich subiektywnych odczuć tylko, ale że tak powinno być. I tutaj można powiedzieć, że jeśli mówimy o niepokalanym sercu Maryi, o oddaniu się temu sercu, to co się odbija jako dramat w człowieku. Co jest tym dramatem w człowieku? To, że wkrada się w życie człowieka takie przekonanie, że po prostu człowiek nie zasługuje na miłość. To na różny sposób to się jakoś staje naszym udziałem. Że nie zasługuje na miłość. To nie chodzi o jakiś właśnie egoizm taki, czy sztuczne dowartościowywanie siebie, czy przewartościowywanie. Ale cała Ewangelia daje świadectwo właśnie temu, że człowiek jest obdarzony tą Bożą miłością. I ta zasługa nie jest po naszej stronie, że my się nie opieramy na sobie, bo to byłby kruche oparcie się. Ale zasługuje na Bożą miłość. Dlatego, że Chrystus tą miłość dla mnie wygospodarował. Że On mnie odkupił. W tej relacji z Chrystusem i tutaj w relacji z Maryją, czy przez Maryję z Chrystusem, w tym oddaniu się Matce Bożej, my jakby nie patrzymy na siebie, tylko właśnie patrzymy na to, że Chrystus nas obdarzył swoją miłością, że my zasługujemy ze względu na Niego, ze względu na Jego czyn. Jesteśmy ludźmi wartościowymi, dziećmi Bożymi. To jest jakby dla nas, musimy się ciągle tego uczyć. Właśnie z tego serca też Bożego, który jest pełny miłości, wszystko płynie. My jakoś tą rzeczywistość często wykrzywiamy, ale Pan Bóg właśnie tutaj ciągle też nas chce jakoś prostować na tej drodze naszego życia. I na zakończenie to, co jest dla mnie też istotne, żeby to wypowiedzieć, że najbardziej właśnie miłość Boża najpełniej też wyraża się w Eucharystii. Mówimy, przyjmujemy komunię świętą, komunię. Komunia to jest, jak wiemy, wspólnota, relacja, połączenie. Komunia łączy nas właśnie z Chrystusem, przyjmujemy Go do swojego serca i łączy nas ze wspólnotą Kościoła, z innymi. Trudno oczywiście słowami wyrażać tą rzeczywistość Eucharystii, ale taka ona jest. I tutaj ktoś bardzo pięknie powiedział, że Bóg to spotkanie w Eucharystii, czy Eucharystię, to spotkanie z człowiekiem w Eucharystii. Bóg przeżywa to spotkanie, a my na miarę naszego też wyciszenia, rozmodlenia i takiego przygotowania, na miarę naszej wiary i nadziei przeżywamy to spotkanie z Chrystusem w Eucharystii. I można powiedzieć też, że maryjność, czy właśnie modlitwa maryjna, ona nas do tego spotkania przygotowuje. Jakoś usprawnia, byśmy powiedzieli, tą strukturę naszej osoby, osobowości, tą wewnętrzną strukturę naszego życia, wewnętrznego też. Jakoś tutaj przygotowuje, scala, dobrze ustawia. A to jest ważne. Bo często może tak jest, że my się modlimy o coś, o łaskę taką czy inną, a Pan Bóg nam też nie daje, bo czego by ją otrzymał, to nie wiadomo, czy by wytrzymał. Czy by to uniósł też. No. Modlimy się o łaskę świętości. Jakby nas dotknął promień Boży, to widzimy, co się ze świętymi ludźmi działo. Więc tutaj musi być ten proces przygotowania, dojrzewania wewnętrznego. I to jest też droga właśnie Maryi, Maryjna i droga właśnie powierzania się, zawierzenia, otwierania się na działanie Ducha Świętego właśnie w relacji z Maryją. Amen.
Moi drodzy, przerwa. O 15:30 się widzimy. Można sobie przemodlić jeszcze to.